Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a zanim zaczniecie słuchać dzisiejszy odcinek, lepiej przygotujcie sobie pod ręką coś słodkiego do przegryzania, bo mamy naprawdę taki temat, że będzie Wam ślinka ciekła.
Oj, dokładnie, ja się boję tego tematu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o słodyczach, w ogóle przy smakach z dzieciństwa, z lat 80., 90., no i oczywiście koło 2000 roku. I powiem Wam, że ja już jestem pewny, już powiedziałem nawet mojej narzeczonej, która właśnie wyszła w tym momencie na jakieś zakupy, żeby przyniosła mi jakąś paczkę chipsów, bo na pewno to się skończy. No. Stary, po godzinie gadania o jakichś chipsach, słodyczach i tak dalej, to chyba święty gaudenty by tylko wytrzymał, bo na pewno nie ja.
No dokładnie. Powiem Ci, że ja też tak zastanawiałem się, czy tu jakąś czekoladę sobie kupić, czy coś, ale dzisiejszy odcinek nagrywam u mojej mamy. Siedzę po prostu u mamy w moim starym pokoju, w którym kiedyś się wychowywałem, a z mamą to wiesz, jak to jest, przed chwilą mi przyniosła, zresztą się śmialiśmy z tego, przyniosła mi talerz z jakimiś gruszkami, jabłkiem, coś w ogóle, więc tam wiem, że Borku ja na pewno słyszę, coś gdzieś że... znajdę.
Ja tylko słyszę, mamo, nie mogę jeść podczas nagrania jabłek, mamo, tak po prostu to są mnie, to się chłopie, time capsule, ty się tam w tym pokoju przeniosłeś do tamtych czasów, kiedy wiesz, cisnąłeś właśnie w Quay, a wiesz, tam wiesz, ważny mecz, a mama ci tu przyniosła jakieś pierożki, nie, a ty, tak. Mamo, nie teraz, nie?
Dokładnie, widzisz, to jest to.
Ale stary, to jest coś pięknego. To ci powiem, że jest coś, za czym naprawdę zatęsknimy, myślę, i trzeba się tym cieszyć, póki jest. Więc sam sobie chapsnął takie soczyste jabłuszko.
Okej, jeżeli ktoś z was w ogóle jest z nami po raz pierwszy, to podcast Retronauci 2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, filmach, grach, serialach, ale również o naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. Dzisiaj po raz kolejny trafia nam się odcinek wspominkowy. W sumie jeden z takich naprawdę przyjemnych, jak sobie pomyślałem o tym wszystkim. Jest parę takich pozycji, Marcin, na liście, których już nie ma. I w ogóle wiesz co, ja muszę zacząć od tego, że mam wrażenie, nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że w latach 90., kiedy ja pamiętam, że po te słodycze chodziłem, no bo nie okłamujmy się, lata 80. to było mroki średniowiecze w słodyczach u nas w Polsce i o tym też tam parę zdań sobie powiemy, ale te lata 90., jak się chodziło po te słodycze, ich nie było tak dużo jak teraz. Teraz mamy dużo zagranicznych marek, które w ogóle wiesz, kiedyś tam Kindera kupić w Polsce to nie szło i tak dalej. Trzeba było w specjalnych sklepach, gdzie ktoś sprowadzał z Niemiec. Natomiast wiesz co, one miały bardzo... ale to bardzo specyficzny smak, bardzo intensywny, bardzo przecukrzony i teraz już tego nie ma. Po prostu te słodycze teraz są okej, ale mam wrażenie, że kilka pozycji z tamtych lat, nie wiem, może to jest oczywiście sentyment lat dziecięcych, natomiast są takie pozycje u nas na liście, których po prostu, kurczę, no dużo bym dał, żeby spróbować teraz.
Wiesz, ja myślę, że to może być kwestia sentymentu, bo tak naprawdę ja tu właściwie zacznę od czegoś takiego, co... było i jest dalej, a co jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie, co namiętnie lubiłem w tamtym okresie. I teraz sobie, stary, powiem ci szczerze, troszeczkę nie wyobrażam tego zjeść. Jakby chyba bym mnie zemdliło. Jakby doszedłem do takich czasów, kiedyś to wiecie, jadło się jakąś, no właśnie, nie wiem, kilka wuzetek i było okej.
Okay, tak, czy tam tak, jakieś Marcin, takie ten... Marcin, zatrzymam cię na chwilę. Ja wiem, o co ci chodzi, bo ja cię muszę o coś zapytać, zanim zaczniemy. Jakie w ogóle jest teraz twoje podejście do słodyczy? Ile ty jesz słodyczy? Czy w ogóle jesz słodycze? Bo dużo osób rezygnuje z jedzenia cukru. I to jest, myślę, tak teraz mi wpadło do głowy, że to będzie idealny po prostu sposób, żeby zacząć ten odcinek, żebyśmy tak, powiedzieli, tak, tak. Czy jesz teraz w ogóle słodycze?
To jest bardzo dobry pomysł, stary, bo muszę ci powiedzieć, że u mnie jakoś te słodycze się troszeczkę wyłączyły. Za dzieciaka te słodycze uwielbiałem, mogłem je namiętnie wpierdzielać po prostu kilogramami. Natomiast teraz doszedłem do takiego dziwnego wieku i jakby zmiany smaku w moim życiu, że powiem wam, że wolałbym zjeść takiego schabowego w takiej panierze niż tabliczkę czekolady.
Okej.
Naprawdę, no to... jakoś tak, jakieś tam mięsko, jakieś ziemniaczki, jakiś taki dobry obiad, jakieś zasmażki, pierożki. Bardziej bym coś takiego widział niż naprawdę tabliczkę czekolady czy jakieś tam pudełko cukierków ogromny nawet siaty, worek.
To bardzo dobrze, bo powiem ci, że u mnie niestety ten mechanizm wygląda zupełnie inaczej. U mnie ten mechanizm nie rozdziela się, że albo bym zjadł schabowego, albo to, tylko u mnie to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że zacznę od schabowego i wtedy chce mi się czegoś słodkiego. Więc muszę zjeść ciasteczka.
Czyli ty
ale jak
takie...
zjem ciasteczka, to mi się zrobi za słodko w buzi, więc muszę przegryźć to paroma chrupkami. ale jak przygryzę to paroma chrupkami, to wtedy znowu mam za słono i muszę zjeść M&M'sa. Ale jak już zjem tego M&M'sa, znowu jest mi za słodko, więc sięgam po słone paluszki. I generalnie ten ciąg zamienia się w taki łańcuch, gdzie po 3 godzinach leżę i robię tak... O, jak mi dobrze, ale już nic nie wcisnę.
Tak, tym bardziej, że wiesz, że niektórzy mają takie na przykład smaki, lubią łączyć. Na przykład nie wyobrażają sobie kawy bez czegoś słodkiego, nie? I wiem, że na przykład moja mama często jak sobie jakąś kawę parzy i jest coś słodkiego w domu, lub właśnie idealnym przykładem chyba jest u moich dziadków, gdzie do dzisiaj jest jakaś w szafce zawsze jakieś wafelki, jakieś kasztanki, jakieś cukierki, cokolwiek, żeby właśnie było do kawy. I zawsze ta kawa jest ze słodyczem, no nie? No i wiesz, ciężko jakby po latach takiego spożywania tej kawy z czymś słodkim nagle sobie wypić samą kawę i to tak to wyłączyć. Ja na szczęście nigdy jakoś tak nie uzależniałem jedno od drugiego, więc ja takich rzeczy nie mam, ale mówię ci, no ja bardziej poszedłem w takie tłuste i tak dalej, chociaż muszę ci przyznać,
że... faktycznie. Przepraszam, nic nie mówiłem.
Jest, ale się sam chwędziłem. Ja też się prosiłem, dziękuję za tego lepca.
Wystawiłeś mi taką piłkę, no nie
tak,
mogłem.
Dokładnie, nie można było. Nie, sam bym tak zrobił. Natomiast wiesz, muszę ci się przyznać też, że stary, jakbym dostał czekoladę w tym momencie, to pewnie też bym tą czekoladę po prostu nawet nie zjadł. Zeżar całą i to... Pewnie zaczęłoby się właśnie od kosteczki, później druga, później wiesz, cała taki prostokącik, no i pewnie zjadłbym całą czekoladę i w ogóle śmiałem się nawet dzisiaj, wyobraź sobie, z moją narzeczoną z tego, bo ona jakieś tam czyta książkę o tym, jak pracuje mózg, takie różne ciekawostki. I wywodzi się to stąd, że jak jeszcze tam biegaliśmy sobie po sawannie, to wiesz, jakby no nie trzymałeś tego jedzenia na później, no bo bałeś się, że może przyjść jakiś jeden większy gość albo jakiś tygrys w ogóle, który ci to wyrwie, ukradnie i tego nie będziesz miał, więc mózg ci tak mówi, zjedz to od razu, zjedz, zabiorą cię, zjedz. I to podobno dlatego do dzisiaj mamy takie uczucie, że jakby nie chcemy czegoś tam zostawić. Nie do końca nawet wynika to z tego, że jesteśmy tacy odpowiedzialni i wiesz, i po prostu wiemy, że o, to jest za dużo cukru, coś takiego. Nie, mózg podpowiada nam po prostu, żebyśmy to zjedli, bo może warto już to zjeść i mieć spokój. No i najczęściej ja się temu niestety poddaję.
Mm-hmm. Ja też się poddaję i niestety jestem łakomczuchem, co zresztą po mnie widać. No ale cóż, nic za to nie poradzę już w tym momencie, po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, także...
No wiesz, najgorsze jest to, że kiedyś jeszcze, to muszę was wszyscy uczulić, jeśli ktoś jest tutaj mocno przed 40, czy tam 30 i tak dalej, i tak sobie, wiecie, to ja wam od razu powiem, że kiedyś to, wiadomo, można było sobie... na przykład pizzę, stary, bym wolał zjeść. Wolałbym zjeść, w tym momencie zamówić pizzę, niż mieć worek słodyczy.
Ale widzisz, albo zamiast, tu widzisz, to u mnie tak nie działa. Ja ostatnio, chociaż nie, okej, faktycznie poszedłem na festiwal pizzy, zeżarłem rekordowo mało kawałków jak na mnie, bo to jest taki, wiesz, przychodzisz, siadasz, dają ci, po prostu przynoszą ci plasterek pizzy, co tam powiedzmy 10 minut, czy co 5 minut, zjadasz sobie za każdym razem inne. I tak rekordowo zazwyczaj udawało nam się zjeść po 13 kawałków na głowę, w tym roku wyszliśmy po 9 chyba, więc no to tak, wiesz, no to faktycznie osłabłem trochę.
A wiesz, jak to jest, starsi ludzie coraz mniej jedzą, już tacy zasuszeni się robią, nie?
No, ale właśnie przepchanie czymś słodkim w domu jednak musiało nastąpić, mimo że tak naprawdę ledwo się doturlałem do tego domu, także wiesz.
Ja pamiętam, jak u ciebie, ty robiłeś, jak byłem u Andrzeja w Łodzi, rok temu, 2 lata temu, że nie pamiętam, kiedy to było, chyba rok temu. To właśnie ty robiłeś, pamiętasz? Festiwal pizzy i też była bardzo, bardzo dobra. W ogóle muszę wam powiedzieć, że Andrzej zaserwował mi takie smaki, którymi generalnie gardziłem i wydawało mi się, że to w ogóle jakieś dziwolągi, na przykład jakieś pizza z orzechami i miodem. Oj, i powiem wam, że jak gorzko się pomyliłem, wiesz, nadając na tą pizzę, właśnie mówiąc, że co to jest, dawaj mi tu salami, pieczarki, nie, i peperoni. Paprykę, a tu jednak naprawdę pyszne są smaki. Kurczę, ja jestem, nie wiem jak ty masz, stary, ale ja jestem taki, że ja czym jestem starszy, tym rzadko wolę próbować nowych smaków. Na przykład jak miałbym kupić jakiś batonik, którego nie jadłem jeszcze nigdy, a stary, dobry baton, który zjem od zawsze i wiem, że jest pyszny i że mi smakuje, to kupiłbym ten sprawdzony. Ty tak w ogóle, wiesz, kupujesz cały czas te same rzeczy, właśnie lubisz te same rzeczy, czy jednak idziesz w drogę do na przykład eksperymentowania kulinarnego?
Kurczę, u mnie z tym eksperymentowaniem to jest trochę tak, że ja niektórych smaków bardzo unikałem przez całe moje życie i nagle po prostu odpala się jakiś, wiesz, jakiś impuls, że chcę teraz to zjeść i dostaję jakiejś absolutnej fazy. I skoro jesteśmy przy słodyczach, to zaraz ci opowiem o jednym z takich słodyczy, który zresztą właśnie był przysmakiem w latach 80. i 90. Ale takim samym przykładem są też oliwki, które w moim życiu pojawiły się bardzo późno, bo miałem 26, może 27 lat, kiedy pierwszy raz sięgnąłem po oliwki. Wcześniej mi się to wydawało po prostu jakimś okropnym paskudztwem, w ogóle wynalazkiem nie wiadomo jakim. Ja myślę, że mogłem nawet być koło 30, po czym nagle przechodziłem w sklepie koło półki, zobaczyłem słoik oliwek, kupiłem go i od tej pory po prostu miałem fazę, przez 2 lata jadłem oliwki codziennie, zjadałem po prostu słoik oliwek codziennie. Więc u mnie czasami to się tak znienacka pojawia i raczej faktycznie rzadko sięgam po jakieś nowe rzeczy, chyba że bardzo mnie skusi opakowanie. To opakowanie jednak jest dosyć ważnym takim elementem marketingu, że jak coś czasami widzę, że oj, to wygląda dobrze, albo się składa z jakichś takich produktów, które wierzę, że na pewno będą cacy, typu, nie wiem, w środku zawiera krem typu Nutella albo jest posmarowane białą czekoladą, no to po prostu ja od razu jestem cały zielony i już mam ochotę kupować, ale takim produktem, który w ogóle dosyć późno w swoim życiu spróbowałem i jakoś nigdy mnie nie jarał i nagle zaskoczył, to były bezy. To nie jest tak, że bezy w ogóle ja, nie wiem, jakoś uwielbiałem od małego czy coś, tylko stosunkowo niedawno poszedłem na ślub jako fotograf, tak? Po prostu gdzieś tam już w ramach mojej pracy i pamiętam, że na tutaj, no po prostu na takim słoiku, w takim słoiku gdzieś na stole z przekąskami stał wielki słój bez. Ale to naprawdę, wiesz, taki wielki słój bez. No i tak przechodziłem, skarnąłem sobie tą jedną bezę, zjadłem i coś mi się w mózgu odpaliło. I po prostu pamiętam, że zespół, który tam akurat grał na tym weselu, to na pewno mnie pamięta. Jestem przekonany, że oni mnie pamiętają pod hasłem beza. Bo przez cały ślub po prostu cały czas byłem z jakąś bezą w ręku, nie? I już tak w pewnym momencie trochę mi było głupio, więc tak się już trochę bunkrowałem z tą bezą, ale jak oni mnie widzieli, to jak gdzieś zazwyczaj mnie widzieli zbunkrowanego, jak taki chomik, mam bezę, wiesz, bo tak pierdzielam te bezy.
Już robię zdjęcia, już.
Tak. I przez chwilę to mi się wydawało, wiesz, bo ja czasami faktycznie wpadam na wesele i jestem mega głodny, bo wiesz, no, od rana jesteś na przygotowaniach, potem jest ten kościół, coś i wpadasz już na to wesele i jestem naprawdę mega głodny. Często jest tak, że biegnę do stołu i próbuję sobie wpakować do ust cokolwiek, żeby dalej tam robić szybko zdjęcia, jak się wszyscy rozsiadają. I byłem przekonany święcie, że nie widać mnie z aparatu, po czym moja narzeczona mnie uświadomiła, że absolutnie mnie widać, taką szczękę, która chodzi tak góra-dół pod tym aparatem, nie tak... Więc to niestety, wiesz... Niestety,
ale to życie przerąbane, bo wiesz, bo wszyscy sobie zasiadają do stołu, nie, a ty gdzieś tam jeszcze coś musisz sprawdzić, to jest dobra chwila na, wiesz, sprawdzenie na przykład, czy ci zdjęcia dobrze wyszły, na przejrzenie ich, nie?
To raczej nie robię, ale to jest też tak, że jak wchodzisz na wesele, to raczej jeszcze jest taki moment, że wszyscy składają życzenia, że coś, po prostu jest cały czas co robić, a już ci pachnie, a wyjechałeś rano, że o 10 czy o 11 wyjechałeś z domu, po czym jest już ta 18 czy 19, nie było nawet chwili, żeby zjeść jakąś kanapkę po drodze, no i po prostu ta ślinka ci cieknie. No i wtedy te bezy po prostu mi tak weszły, Marcin, Jezus, jak mi te bezy weszły.
Ale stary, to mnie w ogóle tutaj z bezami mnie trochę zaskoczyłeś, muszę ci powiedzieć, bo ja na swojej liście nie mam bez, a myślę, że one jak najbardziej powinny być, bo powinny w tamtych czasach, właśnie w cukierniach czy coś, to te bezy to w ogóle robiły zbyty, one tam zawsze były, zawsze... na jakichś urodzinach jakiegoś tam wujka Staszka i tak dalej, tak no nazwijmy to w przenośni, te bezy gdzieś się tam pojawiały koło jakichś innych ciast i był to taki must have na stole w tamtych czasach, więc bardzo się dziwię, czemu mi te bezy wypadły z głowy. Nie, wiesz, powiem ci tak, w ogóle zgrzeszyłbym i obraził ludzkość, gdybym powiedział, że bezy są niedobre, ale nie wiem, czy jest to mój typ słodycza. Na pewno wpierdzieliłbym, aż by mi się uszy częsły. Natomiast na pewno nie jest to jakaś topka, aż w ogóle o niej zapomniałem, co chyba właśnie świadczy, że te bezy w moim życiu gdzieś tam mi towarzyszyły, no ale nie szły ze mną w parze.
Właśnie widzisz, u mnie to się odpaliło niedawno, z 2 lata temu i to tak z takim hukiem, że po prostu wiesz, co prawda muszę przyznać, że bezy sobie nie kupuję, moja mama czasami piecze bezy, ale no to nie jest tak, że nie wiem, idę kupuję sobie bezy, tylko po prostu przychodzę do mamy, są bezy, no to zjadam bezy. Natomiast faktycznie jak gdzieś leżą, od tej pory jak byłem na ślubach i widziałem gdzieś bezy, no to nie ukrywam, że po prostu wpierdzielam te bezy jak głupi, a co najgorsze, to raz się nawet, powiem ci, strasznie nabrałem, bo okazało się, że coś, co wziąłem za bezy i poleciałem szybko do stołu, okazało się, że jakimś to był krem wyciśnięty taki, wiesz, w ogóle, który wyglądał jak beza, a Andrzej parował tam z ręką, próbował to złapać.
A to jakiś łososiowy.
Więc strasznie się złapałem na tym, no ale tak, masz rację, że to nie jest taki smak, który bym sobie w tej chwili kupował czy coś, ale z jakiegoś powodu po prostu uwielbiam, jak tylko widzę gdzieś bezy, to muszę je zjadać i dla mnie to jest taka przekąska z lat 90. czy 80. Tak. I zobacz, że ty wymieniłeś 100%. Obok tego na przykład WZ-kę.
Mhm, mhm.
Zacząłeś dokładnie. Od tego, że zacząłeś o WZC i teraz w zasadzie to w ogóle, jeżeli mówimy o słodyczach, to wtedy głównym rynkiem takim, wiesz, słodyczy, poza tym, co było w sklepach, ale tego nie było aż tak dużo, no to właśnie były cukiernie i właśnie jadłeś jakieś takie ciasta, miałeś jakieś takie swoje ulubione ciasta?
Oj, tak. I w ogóle bardzo mi się to podobało kiedyś, że te cukiernie były takie... Jakby to nie były sieciówki. Pamiętam, że na każdym osiedlu była inna cukiernia prowadzona przez innych tam państwa. Zawsze gdzieś tam jakieś nazwisko, czy jakaś tam tradycja od tego i tego roku wypisana na szybie. Ludzie najczęściej po kościele, no bo tam po prostu całymi tłumami, jak wychodzili z tego kościoła, to często u nas na przykład na osiedlu była ta cukiernia obok kościoła i faktycznie szli sobie na coś słodkiego. I to bardzo było fajne, że te cukiernie były takie... No ludzie się naprawdę starali, żeby tworzyć te wypieki, to nie były takie sieciówy. Ja nie mówię, że sieciówy się nie starają, natomiast to było, w tym było coś magicznego, bo mogłeś iść na przykład sobie do cukierni na osiedle, załóżmy jakieś tam kazimierzowskie i zjeść taką WZ-kę, a iść na przykład na jakieś dwa osiedla dalej i zjeść zupełnie inną. Znaczy, no może nie zupełnie, ale wiecie, zrobioną trochę z innym stylem, z innym takim sznitem.
Różniły się te słodycze bardzo. To wiadomo było, gdzie są lepsze pączki, a gdzie są lepsze WZ-ki na osiedlu. To jest jasna sprawa.
Oj tak, a nie, wiesz, że rano przyjeżdża dostawczak i najpierw tutaj dostarczy te same pączki, tutaj dostarczy te same, tutaj te same i tutaj te same, nie? Więc jakby ta magia tego, że to jest takie w każdej cukierni inne zanikło, ale jeśli, bo wracając do tego, co się mnie zapytałeś, co lubię, no to wiesz co, skoro już jesteśmy w tej WZ-ce, to powiedziałbym, że lubię tą WZ-kę. Damn, bardzo lubię WZ-kę, jest tak pyszna, naprawdę, aż sobie tak wyobraziłem, wiesz, taką czapeczką bitej śmietany na górze i białą, nie? Ojej, ale bym zjadł, stary, coś takiego w tym momencie. Normalnie już mam ręce spocone aż.
Znaczy, wiesz, ja z takich wypieków w tym momencie, które były, wiesz, wtedy dostępne, to ja w zasadzie w tym momencie aż tak bardzo po nie sięgam. Mało... Rzadko kiedy jesteśmy w cukierni, żeby coś kupić w cukierni, z jednym wyjątkiem. Muszę przyznać, że jestem fanem pączków i odkąd otworzyli gdzieś niedaleko mnie taką, wiesz, gorącą pączkarnię, że idziesz, kupujesz gorącego pączka, no to muszę przyznać, że za każdym razem, jak tamtędy przechodzę, i jest to może aż tak często, ale jednak jak tamtędy przechodzę, to po prostu nie potrafię przejść obojętnie obok tej gorącej pączkarni. Zresztą w ogóle z pączkami ja tak miałem, że jak w Polsce się pojawiły donaty, które były taki, wiesz, pączek z Simpsonów, nie? Polany tak. Różową jakąś tam polewą od góry, takim różowym lukrem, posypany jakąś posypką i któregoś razu w Tesco były w sprzedaży u nas w Łodzi donaty, które mocno się różnią od tego, co teraz można dostać, od tych donatów, które są w sprzedaży w tej chwili, bo one były po prostu... Jakbyś miał po prostu eksplozję smaku. To było po prostu jakaś, wiesz, kokaina chyba dodawana normalnie do tego lukru, nie? Ja się po prostu uzależniłem od tych pączków i całe szczęście przestali je produkować. W którymś momencie nie dało się ich już dostać. To znaczy, wiesz, to było też tak, że one oczywiście były gdzieś... Tesco je sprowadzało z jakiejś cukierni lokalnej, która robiła pod Łodzią te wypieki. To była też ciekawostka, bo... Któregoś razu pamiętam, jak poszedłem na basen i na basenie był jakiś taki sklepik, wiesz, jak trochę wyglądał jak sklepik szkolny i wiesz, zazwyczaj idziesz na basen schudnąć, wszyscy jadą na basen schudnąć, a ja po tym, jak pół roku później, kiedy zniknęły te pączki z Tesco w Łodzi, już myślałem, że nigdy więcej ich nie dostanę i to była, powiem ci, że to była żałoba. Ja miałem generalnie prawie czarną opaskę na ramieniu, taką, wiesz, z wyrysowanym różowym pączkiem, ale jak tylko znalazłem na basenie w sklepiku te pączki, że babka miała kilka, to po prostu tak, pani da tego pączka, spróbowałem, doszedłem do wniosku, że to jest ten, zeżarłem wszystkie. Zamawiałem jeden po drugim, babka na mnie patrzyła jak na debila, a ja żarłem te pączki jak szalony, więc no, muszę przyznać, że z pączkami mam niestety tak, że jeżeli ktoś by chciał mnie ugościć, to gorącym pączkiem, jak mnie ugości, to od razu jestem szczęśliwym człowiekiem.
O, ja też jestem stary fanatykiem pączków i powiem ci, że u nas nawet w dawnych czasach w Krakowie, może u was w Łodzi też, był jeszcze ten amerykański Dunkin' Donuts. Chyba kojarzysz markę chociażby z filmów.
Tak, ale nigdy tam nie jadłem. Muszę przyznać, że nigdy nie jadłem.
Ja się do Dunkina załapałem chyba z dwa razy, ale naprawdę byłem takim no, małym dzieciaczkiem, więc ja wtedy jeszcze... To rodzice mnie chyba w ogóle do tego Dunkina zabrali, bo ja w ogóle swojej kasy jeszcze nie miałem, więc to ja byłem gdzieś zabrany przez rodziców albo nie. W ogóle było trochę takich różnych knajp ze Stanów, chociażby... Aj, jak to się nazywa? Aj, wypadło mi to z głowy jeszcze nie ma. Mac to był zawsze właśnie, ale... Oj, dobra, może sobie przypomnę w czasie mówienia. No przed chwilą jeszcze miałem tutaj na końcu języka, ale niestety to połknąłem, jak ty byś połknął tego pączka. Chyba po prostu, stary, już jestem tak głodny, że zacząłem łykać te słowa.
Wytrzymaj jeszcze pół godziny chociaż.
O, wiem, jak się to nazywało. To było Wendy's. Wendy's, gdzie mogłeś kupić pizzę, chili. To była taka typowa amerykańska knajpa. Wendy'sa już w Polsce nie ma. Wendy's się od nas wycofał, no, z powodu chyba za małych zysków. Więc ten Wendy's z Krakowa, pamiętam...
Nawet nie wiedziałem, że był u nas Wendy's.
Mhm, był, był. Ja pamiętam na ulicy w Krakowie chyba Sławkowskiej albo Szewskiej. Którejś z tych ulic pamiętam, że był Wendy's i zawsze tam chodziliśmy na chili z ziemniakiem. Normalnie to było chili, w którym właśnie wrzucony był taki duży ziemniak, jak teraz się robi kumpiry na przykład. Troszkę ta moda na takie pieczone ziemniaki duże wróciła i to było coś przepysznego i to naprawdę było w spokocenie. I pamiętam, że zawsze z rodzicami tam sobie chodziliśmy w niedzielę czy coś takiego, ja zawsze tam naciskałem. No dobra, ale to nie są słodycze, tak więc wiesz, Dunkin' Donuts to jest coś, co mnie tutaj mocno, pamiętam, mocno mi zasmakowało. Nie mogę powiedzieć, że no i pamiętam jeszcze, jak byłem w Amsterdamie, w zeszłym roku, co ja mówię, parę lat temu, to oni tam też dobrze wiedzą, co zrobić. No wiadomo, czego jest stolica Amsterdamu. Generalnie tam ludzie chodzą...
Zastanawiam się, z czym tego pączka tam mogłeś jeść?
Właściwie nie jadłem z niczym takim, co masz na myśli, ale generalnie chodzi mi o to, że ludzie jak tam sobie czasami coś po prostu zapalą, to tak, wiecie, robią się dziwnie podejrzanie głodni, nie? Więc no, właściwie tak. Macie... Tyle tych pączków dookoła tam i to z takich, jak pamiętam, te lady po prostu z pączkami, stare metrowe lady i tutaj pączki z M&M'sami, pączki z jakimiś, wiesz, KitKatami, stary, tego było tyle. Ojejku, tam gastrofazę to ludzie po prostu mogli
tam
sobie...
Tam to łatwo jest biznes otworzyć. Otwierasz coś do jedzenia niedaleko jakiegoś, wiesz, coffee shopu i generalnie jesteś jak pączek maśle.
Oj tak, tylko że wiesz, coffee shopy są właśnie jak najbardziej w centrum, chyba ja nie spotkałem, znaczy ja się też tak nie włóczyłem strasznie po tym Amsterdamie, wiem, że byłem w centrum i w centrum głównie były te coffee shopy, a więc to podejrzewam, że jakbyś chciał kupić lokal tam, to jakbyś miał takie pieniądze, to byśmy pewnie teraz nie rozmawiali.
Pewnie nie, ale tam to wiesz.
Ja bym dzwonił, a ty byś odrzucał w ogóle połączenia, nie? Więc...
Ale to mogłoby wyglądać tak, taki wiesz, rower normalny, za tobą taka przyczepka i tylko wiesz, sprzedajesz gotowane kukurydze, ale i tak schodzi.
Mm-hmm. Ale dobra, no skoro już mówimy o takich osiedlowych rzeczach, jak na przykład tutaj wspomnieliśmy o cukierni, czy jakiejś tam pączkarni, to ja tutaj ci przypomnę o czymś takim jak wata cukrowa na osiedlu.
Och, przestań.
Którą nie wiem, oj, czyli rozumiem, że u was też była. Pamiętam, że u nas stał gość z jakimś takim urządzonkiem właśnie na kółkach i taka plexi szyba zaokrąglona oddzielała tych wygłodniałe dzieciaki po prostu od tej kręcącej się tam nawijającej na patyk, bo to na taki patyk nitki cukru się nawijały i tworzyły taką watę po prostu cukrową.
Znaczy wiesz, no watę cukrową dalej da się kupić, nie? To nie jest relikt
tak.
Przeszłości. Tak. W ogóle, wiesz co, spróbujmy faktycznie przy tych rzeczach, które będziemy gdzieś dalej omawiać, wspominać, czy da się pewne smaki kupić lub nie. I nie wiem jak u ciebie, ale u nas wata cukrowa jest dalej dostępna. Kiedy ostatni raz jadłeś watę cukrową?
Oj, stary, nie wiem, ale mógłbym to rzucić taką odległością jak z 10 lat. No,
prawdy?
Wiesz co, widziałem na przykład na jakichś festiwalach, gdzieś pod Krakowem, jakieś drobniejsze, chociaż no nie bywam na takich rzeczach, ale na przykład, nie wiem, gdzieś jedziemy w góry i tam w jakiejś wsi takiej już troszeczkę, powiedzmy, gorolskiej, czy u nas to wiecie, wystarczy wyjechać 5 kilometrów za Kraków, no już są góry, więc jakiś tam festyn, coś tam jest, strażacy, jakieś tam pokazują przeskoki przez belki i przez ogień i zawsze jakiś gość, który tam kręcił tą watę cukrową, się znajdował. No tylko, że powiem ci szczerze, że... Ja pamiętam ten smak tej waty cukrowej do dzisiaj, ale wciąż mam taką myśl, że nie wiem, czy nie zjadłbym dzisiaj czego innego, jakbym chciał sobie kasę wydać. Wiesz, kupowało się wtedy watę cukrową, bo nie za bardzo było coś innego. To nie było tak, że szliśmy do sklepu i mieliśmy wysyp innych super rzeczy. No ta wata cukrowa to było coś takiego, że no albo wata cukrowa, albo chowasz pieniądze do kieszeni.
Powiem ci, jakie jest moje podejście do waty cukrowej. Ja watę cukrową bardzo lubię, do tego stopnia, że kiedyś rozważałem kupno do domu dwóch rzeczy, takich, które normalnie w domu standardowo się nie znajdują. Pierwszą to była maszynka do kebaba.
Chyba sam o tym myślałem.
To jakbyś kupił, to przyjadę do ciebie.
Ale tylko pod tym warunkiem, nie? Tak?
To, no, tak. Nie, no tak, nie tylko pod tym, ale jakbyś kupił, to na pewno przyjadę
to
do
ja
ciebie.
Już, to ja już wiem, jak właśnie co ci powiedzieć, nie? Andrzej, bo wiesz, bo kupiłem wreszcie tom, nie? No, że jakbyś przyjechał na miejscu, ja bym ci powiedział, Andrzej, mam dla ciebie naprawdę bardzo smutną wiadomość, ale musiałem cię tu jakoś ściągnąć. Tylko boję się, że wpadłbyś w jakąś furię po prostu.
Albo
wiesz,
depresję usiadł na brzegu. Ale wiesz, no słuchaj, z tym kebabem to tak jest, że dobrego kebaba to też się docenia. No przecież ostatnio jak byliśmy na... Gdzie to było? Nie byliśmy na PGA w Poznaniu. I okazało się, że restauracja, do której mieliśmy iść, gdzieś tam się umawialiśmy z chłopakami z M Kwadrat, okazało się, że jest tak przepełniona, że się nie da wejść. No i poszliśmy na dobrego kepsa. No i co? No dobry był ten keps.
Kurczę, dobry był. Nie, no ten keps był dobry. Ja myślałem, że mówisz o tym kebabie, co kiedyś przyjechałem do ciebie i wyobraź
się
sobie...
Nie, ten to oszukali nas słuchacze, ale chleba ja na kiedy,
ja już to chyba mówiłem kiedyś, ale...
Na pewno.
Może się tak
nie
je.
Nie przeżyjemy tego.
Ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale może się tak je tam, no bo powiem wam tak, kubka kebaba na talerzu, zjadłem pierwszy kawałek mięska, drugi, trzeci, patrzę, a tam pod spodem chleb, po prostu chleb. Zwariowałem jakieś takie... No nie, jak to skrętować, no może tak jedzą, no może wiesz, no... Liczę, że tam pewnie po tej Piotrkowskiej to wiesz, sami piani chodzą wieczorami, więc wiesz, obojętne im co zjedzą, nie?
Ale druga maszynka, którą właśnie myślałem, żeby do domu kupić, to jest maszynka do waty cukrowej i to jest jak najbardziej do kupienia, to nie jest jakaś zaporowa cena. To jest taka cena, że wiesz, moja mama strasznie lubi watę cukrową. Nawet jak zebraliśmy gdzieś tam rodzinny, mieliśmy taki wyjazd nad morze, to pamiętam, że moja mama tak chodziła obok gościa, który sprzedawał watę cukrową i tak, wiesz, no wstydziła się sobie kupić, ale widziałem, że ma strasznie ochotę na tą watę cukrową i pamiętam, że tam gdzieś jeszcze moja narzeczona właśnie pobiegła tą watę cukrową jej kupić i przyniosła jej. Mama zeżarła całą, nie? Po prostu, wiesz, była tak uradowana, że może tą watę cukrową zjeść. Wata cukrowa jest super. W tej chwili czasami, wiesz, dodają jeszcze jakieś kolorki czy coś, no ale to jest zwykły kolor. Mm-hmm. Natomiast ja osobiście, ze względu właśnie na to, że to jest taki smak dzieciństwa, który jeszcze jest, to naprawdę gdybym miał więcej miejsca w domu, bo niestety u nas ta kuchnia jest taka, że niby nie jest mała, ale tam nic nie można przytrzymać, to rozważałbym, wiesz, kupienie na pewno maszynki do waty cukrowej. Bardzo bym to rozważał.
No widzisz, to dla mnie już to w tamtych czasach było chyba... już ten smak odchodzący od słodyczy wynikał, bo pamiętam i przypominam sobie, że w Krakowie namiętnie jeszcze stali właśnie często z takimi jakby... no taki stand trochę to wyglądało właśnie jak jakaś taka wata cukrowa lub hot dogi, ale tam w środku gotowała się kukurydza. I gość, pamiętam, otwierał właśnie taki, wiesz, okrągłą pokrywę. Tam w tej szafce, którą miał na kółeczkach ukryta, była właśnie tam gotująca się woda i te kukurydzy tam pływały, zawsze wyciągał, dawał w papierek. No i oczywiście stała sól w takich, wiecie, no z jakichś po musztardzie, słoikach wykorzystanych i po prostu przedziurawione, wiecie, dęko zrobić, żeby takie sitko, zakrętka, żeby zrobić sitko, żeby można było tym z tą solą sypać. W ogóle popatrzcie, jakie to było przerąbane. Dziś to się tak... Wyobraźcie sobie, że kupujecie gdzieś... No dobra, może to jeszcze gdzieś zostało, ale...
Jest, nad morzem są dalej takie atrakcje.
W dobie, gdzie właśnie można kupić... właściwie jedziesz do pierwszego lepszego sklepu i kupujesz sobie solniczkę za złotówkę w Pepco, czy coś takiego, to jednak pozostają takie relikty przeszłości, jak jakiś po prostu słoiczek po musztardzie z wybitymi dziurkami, tak jak właśnie u pana odwarty kukurydzy gotowanej i sobie tą kurdzę posypywałem i zawsze się wgryzałem i zawsze ją zjadałem i zawsze chciałem dwie kukurydze. No, do tego stopnia to lubiłem, która, wiesz, no kukurydza też sama w sobie jest troszkę słodka, nie? Więc plus jeszcze ta, nie wiem, sól, która przełamywała trochę tą słodycz tej... Oj, masełko, czy coś takiego. Dokładnie, stary. No i widzisz, i tu ci mogę dać taki przykład. Ja nie jestem nienormalny. Ja zjadłbym i watę cukrową, i kukurydzę gotowaną. Oczywiście, to szanujmy się, że wpierdzieliłbym obie rzeczy, ale jak miałbym wybierać, to byłaby to kukurydza.
No, tak chyba bym się z tobą zgodził, tak? No myślę, że poszlibyśmy na kukurydzę razem. Jakbyśmy mieli do wyboru pana po lewo i pana po prawo. Nie, wiesz, to jest faktycznie taki smak, bo rozmawiamy o smakach dzieciństwa i... Oczywiście część z tych rzeczy jest dalej dostępnych. I jesteśmy na początku odcinka, gdzie rozmawiamy o takich rzeczach, które niby są stare, ale jednocześnie w tym momencie da się je kupić. I jednak kukurydza zdecydowanie to jest ten smak, który musi się tu pojawić, bo ja też pamiętam tą przegryzkę w formie kukurydzy mega dokładnie. chodziło się po tą kukurydzę gdzieś tam na ulicy do tych sprzedawców. Szczególnie pamiętam to właśnie z okresu wakacyjnego. U nas w tym okresie wakacyjnym na ulicach w zasadzie w mieście było pusto, dosłownie, bo wszyscy z tego miasta wyjeżdżali. Ty jeszcze masz tak, że masz, wiesz, no Kraków jest takim miastem turystycznym. Tam ludzie przyjeżdżają pozwiedzać, popatrzeć, a u nas czasami był taki okres, że gdzieś tam lata, powiedzmy, nie wiem, no 90., gdzie ludzi jeszcze trochę bardziej było stać na wyjeżdżanie na wakacje takie, może stać to nie jest dobry pomysł, że wszyscy wyjeżdżali w tym samym momencie, wiesz, że były wakacje i po prostu w wakacje się wyjeżdżało, nie było czegoś takiego jak
ale
teraz.
Ale wiesz co, to też dlatego, że z zakładów pracy dostawali rodzice czy ludzie jakieś wakacje, przecież ja pamiętam, że jeździłem na wszystkie kolonie, to od mamy tam ze szpitala wojskowego. No i zawsze tak było, że właśnie jakieś tam sponsorowały te firmy, no właściwie to się mówią zakłady pracy, wakacje. No teraz czegoś takiego nie ma i teraz właściwie ludzie sobie sami organizują czas, ale to wcześniej faktycznie było w określonych przedziałach czasowych, czyli w okresie właściwie tych miesięcy wakacyjnych. No i w sumie nie dziwię się, że tak było.
No, bo to trochę było tak, że szło się do tego biura FWP, które było gdzieś tam w centrum, jedno, dwa takie biura były, tam można było wybrać taki wyjazd i wyjechać do jakiegoś tam ośrodka FWP. Mm-hmm. Zresztą w ogóle, myślę, że o tym to mamy nawet cały odcinek nagrany o wakacjach. Nie pamiętam, powiem ci szczerze, zupełnie o czym rozmawialiśmy w tym odcinku, ale wiem, że tam na Spotify'u to pośród naszych odcinków konkretnie to bije faktycznie rekordy popularności, więc zawsze można sobie posłuchać naszych wspominek wakacyjnych, pewnie gdzieś tam o FWP też sobie rozmawiamy. Natomiast dążyłem do tego, że o ile w Łodzi te ulice pustoszały i w zasadzie nawet ciężko było cokolwiek, gdziekolwiek kupić, bo często nawet w tym okresie wakacyjnym część sklepów się zamykała, za to nad morzem, jak byłem, no w górach też, ale był taki moment, że gdzieś tam najpierw trochę tego, bo gdzieś tam głównie potem było to morze właśnie w pewnym okresie mojego życia. I nad morzem pamiętam, że zawsze jak tylko przyjeżdżałem, to pierwsze to szedłem sobie kupić taką kukurydzę i ta kukurydza jest bardzo, bardzo blisko mojego serduszka. Zresztą gotuję sobie kukurydzę w domu.
Tak, ja to samo. Ja czasami sobie właśnie kupię taką zapakowaną kukurydzę, bo po prostu gdzieś tam w jarzyniaku parę takich kukurydz sobie ugotuję w domu w garku i też coś takiego bardzo, bardzo lubię. No właściwie, jeśli tak bym chciał sobie kupić gdzieś na mieście, no to chyba zostaje mi tylko KFC, które od zawsze miało kukurydzę na patyku w swoim menu i ona właśnie była w maśle. No tylko, że nikt wtedy w tamtych czasach w KFC tej kukurydzy nie kupował, no bo umówmy się, że była horrendalnie droga. Jak się szło w tamtych czasach do KFC, to generalnie się jednak żarło te kurczaki, a nie myślało się o kukurydzy, tym bardziej, że no KFC jest od nas już od naprawdę bardzo, bardzo dawnych lat i ja to pamiętam dosłownie na równi z pierwszymi McDonaldami, nie? Więc to też jest takie wspomnienie. Można by powiedzieć kulinarne z tamtych lat.
Mhm. No dobra, wiesz co, ja mam taką propozycję, bo rozgadaliśmy się trochę i myślę, że możemy sobie przerzucić takie bardzo kultowe rzeczy, jak na przykład
Pewnie dajesz,
bo jeszcze na pewno nie skończymy teraz rozmawiać.
Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz taka, bo wiesz, skoro już jesteśmy w temacie takich osiedlowych troszeczkę, bo przeszliśmy tutaj przez watę cukrową, przeszliśmy tutaj przez cukiernie osiedlowe, przeszliśmy tutaj przez kukurydzę gotowaną. No umówmy się, że to są takie, na osiedlu to najczęściej było lub gdzieś tam w jakichś parkach, gdzieś tam na spacerze ludzie sobie jedli, jacy tacy panowie się pojawiali z takimi sklepikami, powiedzmy sobie, przenośnymi. Natomiast pamiętam jeszcze jedną rzecz z tamtych czasów, która z kolei to jeździła po osiedlach i zachęcała dzieciaków, żeby sobie kupili czy lody, czy jakieś tam hamburgery. Oczywiście, czyli Family Frost i ten dźwięk po prostu grający i wszystkie dzieciaki, nawet nie biegnące do Family Frost.
To już wiedziałem, o czym mówisz, no.
Tak, nawet nie biegnące do tej ciężarówki, tylko od razu biegnące do okna i mo! I tam, wiesz, niektóre mamy udawały, że ich nie ma w domu. Udawały, że ich nie ma w domu, bo tam, wiesz, gdzieś tam włosy myją, nie, w łazience i tam, wiesz, bo już też słyszały tą melodyjkę i, wiesz, nie chciały, żeby dzieciak je dziesiąty raz naciągał na te horrendalnie drogie lody, bo one drogie wtedy w tamtych czasach były. No, część mam takich widocznie z dobrym serduszkiem albo bardziej przy kasie, wychylały się z tego okna, zrzucały drobne i dzieciaki tam biegły. No, mnie się udało na Family Frost zaś tylko parę razy, bo moja mama się dowiedziała, ile tam lód kosztuje. No to, bo loda będziesz miał w domu i wiesz, to jakaś była galaretka zamrożona,
O, coś takiego.
Dolany
no
mlekiem.
No więc, no, bo
mama, ale to budyń.
Ten mem.
Tak, nieprawda, jedz, gówniarzu.
Dokładnie, dokładnie. A wtedy, kiedy już, wiesz, mogłem zrobić scenę i się rozpłakać, no to Family Froze już odjeżdżało. No i ja mogłem jedynie biec za nim. No, podobno też jest właśnie jakby historia, czy legenda głosi, że tam też hamburgery były, ale hamburgera też tam w życiu nie zjadłem.
W życiu nie widziałem tam hamburgera.
No, ja też nie. Ale z lody próbowałeś czasami?
Tak, próbowałem. To znaczy, wiesz co, to nie był dla mnie jakiś taki super rarytas, bo mam wrażenie, że oni zaczęli jeździć u nas trochę później niż tak naprawdę wreszcie, gdzieś tam w innych częściach Polski. I jak oni się zaczęli pojawiać, to... Wiesz, ja nigdy nie miałem jakiejś dużej fazy na lody. Były lody, które bardzo lubiłem. I tutaj muszę przyznać, że moje ulubione lody, które do tej pory bardzo lubię, ale niestety te, które są w tej chwili w sprzedaży, smakują zupełnie inaczej niż to, co było kiedyś. Co zresztą w ogóle jest problemem bardzo wielu rzeczy, które wróciły i w tej chwili się zepsuły trochę smakiem, bo sporo rzeczy wraca. I tutaj ta guma Donald, o której będziemy sobie rozmawiali pewnie w przyszłym odcinku, wróciła do sprzedaży. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was jeszcze o tym nie wie, da się znowu kupić gumę Donald. Natomiast kompletnie, ale to totalnie nie przypomina tej starej gumy Donald, która była kiedyś. To taki spoiler. Natomiast wróćmy do lodów i moim ulubionym lodem w tamtym okresie były to lody Bambino. I to są lody, które absolutnie jestem pewien, że jadłeś. Na 100%.
Oj tak, to były przepyszne lody. Przede wszystkim najważniejsze w nich było to, że były tanie i dobre. Z tego, co sobie przypominam, to były po prostu zwykłe lody śmietankowe czekoladowej polewie, dokładnie. I w tamtych czasach, kiedy no naprawdę lody były dosyć drogie, bo na przykład wyobrażam sobie takie Magnum od Algidy. No i generalnie to jest tak, że wiesz, na te lody Magnum jakby no nikogo... przynajmniej normalnie zarabiającego jakoś tam niespecjalnie było stać, pamiętam, za tamtych czasów. Nie wiem, czy pamiętasz takie lody, które były troszeczkę pomiędzy, to były Granty. Były takie lody Grant i to była taka trochę podróbka.
Pierwsze słyszę o takich lodach, no
okej,
totalnie.
No okej, to była taka trochę podróbka, znaczy podróbka, no to nie jest żadna podróbka, no przecież można produkować lody tego tańsze i ludzie naprawdę, pamiętam, że moja mama często jak z pracy wraca, te Granty kupowała, to była taka... No, no dobra, tak to nazwijmy, że trochę kopia lodów Magnum, no bo była dosłownie wyglądały identycznie jak Magnumy, natomiast były może jedną trzecią ceny z tych Magnumów. No a najtańsze, tak jak mówisz, były Bambino i Bambino były przede wszystkim pysznymi lodami i naprawdę
pyszne
Bambino...
Pyszne były, absolutnie.
Pierdzielę namiętnie.
Kurczę, ja uwielbiałem lody Bambino. I teraz uwaga, lody Bambino wróciły w którymś momencie i dosyć krótko nie było. To nie była jakaś taka przerwa rzędu, nie wiem, tam 15-20 lat, tylko ich krótko nie było. Jak wróciły, zmieniło się opakowanie i zmienił się na 100% skład. I to jest coś, czego absolutnie nie szanuję u tych ludzi, którzy wracają w tym momencie z produktami, które kiedyś były i były naprawdę tip-top. Ja rozumiem, że mogły się zagubić gdzieś receptury, jak coś było nieprodukowane przez 20 parę lat, zmieniła się firma, kupiła tylko licencję, coś i tak dalej, ale w przypadku lodów Bambino, no to po prostu widać ewidentnie, że po pierwsze są mniej słodkie, czekolada już nie jest czekoladą, tylko jakimś takim czekoladopodobnym wytworem i po prostu ten smak nawet trochę nie leży koło tego bogatego smaku lodu Bambino. I wiesz, jak mówisz o Magnum, ja któregoś razu kupiłem Magnum. To już były takie, wiesz, to już nie były te lata 90, tylko to już taki, wiesz, no już bardziej 2000 któryś rok był i któregoś razu już było mnie po prostu na to Magnum stać i poszedłem sobie kupić Magnum. I powiem ci, że pierwszy moment to jest taki, wiesz, dostajesz ten luksusowy papierek, taki świecący z tym wydrukiem,
złotym napisem.
Te złote litery w ogóle, wiesz, masz takie jacie kręce, teraz jak mnie kopnie, to normalnie wylecę z butów, nie? Otworzyłem i tak... No może być, ale w sumie to bym zjadł Bambino.
No
nie,
nie
wiem,
był,
czy to już po prostu...
Nie był po prostu wart swojej ceny. Uważam, że
no
to był
nie.
Troszeczkę taki robiony na produkt premium. To był chyba w ogóle pierwszy produkt premium, który jakby zobaczyłem w życiu. Bo teraz właściwie określenie produkty premium, no to jest takie no normalne raczej, czyli produkty, z których zdzierają na nas kasę, niekoniecznie wcale to jest premium, ale premium jest wciąż nazywane. To pamiętam, że Magnum to był taki pierwszy produkt premium z taką grubą czekoladą, bo ona miała tak chrupać, a tak naprawdę wcale po zjedzeniu tego Magnum nie myślałem, że to jest bardzo dobre wydanie, 6 zł. Lód był przeciętny i wolałem sobie chyba kupić 10 Bambino.
O, no stary, przecież to była prosta matematyka, jak mogłeś sobie kupić nawet, nie, no 10 to chyba aż 10 to byś nie kupił, ale
naprawdę
nawet
to,
jakbyś
ale to kupić. Były naprawdę ceny typu 70 groszy za loda, czy tam złotówka, złoty 10,
ja pamiętam,
nie?
Że to było około 40-50 groszy za loda w momencie, kiedy ja kupowałem, jak jechałem na działkę, wysiadało się z autobusu gdzieś na takim, no za dupiu właściwie, gdzieś koniec Łodzi, wiesz, Łagiewniki i te sprawy, i tam po prostu zawsze na tej krańcówce autobusowej, gdzie ci ludzie wysiadali, potem przez pola szli na działki, zawsze stał jakiś typ, który miał tak, wiesz, taką butę obwoźną, to tak jak żeśmy żartowali sobie z tym rowerem, za którym masz jakąś tam budkę z czymś tam, to on dosłownie czymś takim przyjeżdżał. Miał tą taką, jakiś taki boks w zasadzie, w którym tych lody sprzedawał, i one potrafiły kosztować po jakieś tam właśnie 40 groszy wtedy. Mhm. I to był ten moment, że Magnum w sklepiku obok, no to faktycznie było gdzieś tak po jakieś 4 złote chyba, gdzieś mniej więcej, no nie, no dobra, to tak jak przeliczyłeś 60 groszy na 6 złotych, to w sumie wychodzi na to samo, 40 groszy a 4 złote, to faktycznie 10. Moja matematyka mocna jest, widzę bardzo.
No, ale wiesz...
Chciałem ci udowodnić, że nie, ale wyszło na to samo.
Dobrze,
dramat.
Bardzo dobrze, dobra. To się nagrało, bardzo dobrze, Andrzej to już się kameruje. Tak więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że Andrzej tutaj wyszedł... No, to wiadomo, jak wyszedł. Powiem ci, że wiesz, że tak jeszcze myśląc sobie o lodach takich naprawdę ultra, ultra tanich, że to wyciągałeś już takie drzazgi w ogóle z kieszeni, żeby móc sobie te lody kupić i naprawdę one wystarczały, czyli to już było właśnie coś w stylu, co powiedziałeś. 30-40 groszy to były lody wodne. Kojarzysz lody wodne?
No pewnie, pewnie, to tak, tak. W ogóle w tamtych czasach mamy, nasze mamy, dzieliły lody właśnie w ten sposób, że to był albo lód taki prawdziwy na mleku, i to zazwyczaj właśnie takie bambino, coś i tak dalej, albo zwykła zamrożona woda, tak. Tego nie kupuj.
Tak, ja pamiętam, że były dokładnie lody wodne w takich tubkach, bardzo, bardzo tanie te lody. W takich podłużnych tubkach były, po prostu odgryzało się z jednej strony i wyciskało się tego loda, po prostu się tak go częściowo wypijało, częściowo właśnie wysysało.
O, kolowy był mega.
Ojej, ja też bardzo lubiłem te smaki kolowe w ogóle. Wiadomo, że to smakowało taką rakotwórczą kolą.
O Jezus.
Ale wiecie, z tamtych czasów to nie sądzę. Ciekawe, jakie w ogóle były standardy do badania tych wszystkich rzeczy. W ogóle pamiętam, że...
A widzisz, mam o tym cały rozpisany duży segment, ale chyba zostawimy to sobie na następny odcinek, bo któregoś razu, tak zaspoileruję ci, pierdzielnęła po prostu z grubej rury wiadomość w Polsce, w jakimś artykule w gazecie były wypisane produkty, które są rzekomo rakotwórcze. No i tam między innymi guma turbo i te sprawy, ale to sobie zostawmy, omówimy
tak,
to sobie przy gumach.
Zostawmy.
Bo sięgnąłem po co, znaczy skąd to się wzięło, w jaki sposób się to wzięło, wszystko mam rozpisane.
To tak, bardzo mnie to ciekawi, stary, bo ja ci muszę przyznać, że ja pamiętam taki urban legend i to ja nie wiedziałem, skąd on się wziął, ale właśnie było, że Mentosy i guma turbo, zwłaszcza Mentosy i guma turbo, te dwa produkty, że one są rakotwórcze i pamiętam, że...
I to konkretne któreś Mentosy, nawet wiesz, to nie było tak, że wszystkie, tylko ktoś wyciągnął, że tylko ten smak Mentosów.
Ja się zastanawiam, czy to nie było takie pierwsza próba jakiegoś zniszczenia jakiejś marki, po prostu jakaś inna marka zapłaciła, ale dobra, może nie wchodźmy w to dalej, niech to zostanie uwiane tajemnicą, bo bardzo mnie to aż zaciekawiło, stary.
No ja się cofnąłem aż do 76 roku, gdzie mam wyciek z Francji produktów, które... No nieważne.
No i tak, no to widzisz, stąd się to wzięło w takim razie ta rakotwórczość. No natomiast dobra, wracając do lodów wodnych, no to faktycznie lody wodne, ja mimo wszystko bardzo je lubiłem. Oczywiście jak mogłeś sobie kupić bambino, to kupowałeś bambino, jak nie, to kupowałeś lody wodne jeszcze z takich lodów, które się samemu można było zrobić w domu, no bo robiłeś czasami lody wodne, ja też chyba tam czasami robiłem, to były te danonki, które się zamrażało, wsadzało się taką łopatkę na sztorc i później się wyciągało z tego takiego, wiesz, pudełeczka, nie? Kojarzysz to?
Nie. Jadłem, ale wiesz co, to nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. To było tak, że ja w ogóle nie przepadałem za tymi danonkami wtedy. To w ogóle jest dalej w sprzedaży? Czy danonki są dalej w sprzedaży?
To jest ciekawe. Jak ktoś wie, to zapraszamy
szczerze,
do sekcji
nawet
komentarzy.
Tak, w ogóle będziemy was pytać o pewne rzeczy. Ja na pewno za chwilę chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym, dwóch produktach, skoro już jesteśmy przy takich smakach właśnie dzieciństwa. I o jeden na pewno będę was chciał zapytać, drodzy słuchacze, bo wiem, że częściowo jest dostępny, ale częściowo... opowiem za chwilę, o co chodzi. Natomiast wiesz co, nie, Danonki mnie w ogóle nie rajcowały. Ja to zrobiłem raz czy dwa, bo oni dodawali taki patyczek, który możesz włożyć i tak dalej, ale to w ogóle smakowało jak taki mrożony jogurt.
Tak, no to troszkę tak, trochę masz rację, to było taki mrożony jogurt. Chyba największy fan polegał na tym, że sobie to robiłeś sam w domu i tak czekałeś, czy ten Danonek się już tam zrobił, czy to się zrobiło. Natomiast masz rację, ja to chyba kupiłem raz w sklepie i więcej nie kupiłem, no tym bardziej, że lody w sklepie były jeszcze inne, ciekawsze. No ja pamiętam chociażby stare lody śmietankowe pakowane po prostu jak masło, w taką folię zawijaną, to była kostka, która wyglądała jak kostka masła.
O, i stary, no przecież.
Oczywiście.
Zapomniałem o tym.
I kupowało się takie kostki i pani przy kasie dawała taki drewniany patyczek, wiecie? Taki jak lekarz czasami wsadza tam do gardła i proszę powiedzieć i ci język nim dogniata. No to mniej więcej takim patyczkiem te lody się wyjadało i pamiętam, że te lody śmietankowe były pyszne, więc jak sobie miałem kupić taką kostkę naprawdę tam 200 czy 100 gramową.
Kostki to w ogóle były mega tanie.
Dokładnie, takiego tego czy jakiegoś Danonka w przesadzonej cenie, no to oczywiście wiadomo, że to się kończyło lodami śmietankowymi w kostce.
Mhm. Wiesz co, jeżeli jesteśmy przy takich produktach, bo zauważ, że ja myślałem, że skupimy się bardzo na produktach, które kupowaliśmy, wiesz, w sklepie, na zasadzie, że szedłeś do Społem, no to jakby wiadomo, że nie do sklepu, tylko do Społem, no bo co by innego wtedy było, i wybierałeś sobie tam, wiesz, tu draży, tu coś, i o takich rzeczach na pewno będziemy sobie rozmawiać i pewnie zrzucimy to na przyszły odcinek, ale zaczęliśmy w tym odcinku od czegoś, co w ogóle trochę mnie zaskoczyło, od takich produktów właśnie cukierniczych, które gdzieś były dostępne w cukierniach, w dużym stopniu niby jeszcze są, ale smakują już zupełnie inaczej, bo tak jak nawet wspomniana WZ-ka, to WZ-ka smakuje teraz naprawdę inaczej. I gdzieś ten posmak taki dziwny, chemiczny w tych WZ-kach po prostu się pojawił. Nie wiem, co oni teraz dodają prawdopodobnie do tych kremów, coś jest dodawane, żeby te kremy dłużej sobie się trzymały. Bardzo ale ja nie możliwe. Jestem cukiernikiem, nie mam bladego pojęcia. My mamy za to w domu Ela z nami mieszka, która po prostu piecze takie ciasta, że chłopie buty spadają z nóg, więc ja tutaj nie potrzebuję nic takiego, poza pączkami. Ale zobacz, że jak wracamy do takich smaków z cukierni, to na pewno, teraz uważaj, jadłeś kiedyś rurki z kremem.
Ojej, oczywiście, że jadłem rurki z kremem. Stary, przecież to jest jedna z najlepszych rzeczy ever w ogóle, rurki z kremem. Ja pamiętam, że oprócz cukierni można je było też kupić w różnych sklepach po prostu spożywczych, tak jak mówisz, z Połem. Tak. Czasami zdarzały się bez kremu w środku, co było w ogóle jakimś dla mnie farmazonem.
A
zawsze.
Były.
Po co w ogóle te rurki ten? Ale tak, masz rację, jak najbardziej rurki z kremem, zwłaszcza w cukierniach, naładowane z tą śmietaną w ogóle, czy co to było, były przepyszne.
No, bo to w ogóle były dwie możliwości. Tak jak mówisz, że albo były rurki z kremem, albo rurki bez kremu, albo kupowałeś w cukierni, to w ogóle wtedy mogłeś sobie wybrać, albo były też takie miejsca, które były stricte związane z rurkami. Tak ktoś, kto po prostu te rurki, konkretnie robił rurki i często mieli też taką maszynę, że gościu miał właśnie tylko te puste rurki, po czym jak chciałeś rurkę z kremem, to on wkładał tą rurkę do takiej... Nawet nie maszyny, tylko do takiego, wiesz, nakładał na jakąś taką dyszę i robił... I dostawałeś rurkę z kremem. Także...
No ale wiesz co?
Jeszcze ten krem tak wyciekał wtedy z tej rurki, dostawałeś tylko taką malutki skrawek serwetki. To jest tak, jakby ktoś wziął normalną serwetkę i pokroił na cztery, żeby było więcej oszczędności. Tak. I potem jak się usmarowałeś tym kremem tak, że w ogóle wyglądałeś jak jakiś, wiesz, no totalny niechluj, to już nie miałeś jak się wytrzeć tym, bo już palce wszystko było uwalone
tym kremem.
Ja myślę o tych rurkach, Boże!
Ej, ja ci powiem, że same te rurki, to ciasto, z których one są robione, były po prostu dla mnie tak dobre to ciasto, że naprawdę te rurki, jak tak sobie teraz myślę, że mogły być nawet bez kremu. Oczywiście wiadomo, że były wtedy gorsze, ale nawet wtedy, wiesz, wpierdzielem je po prostu do cna. Więc jakby takie rurki to oczywiście klasyk, ale już skoro jesteś przy właśnie takich wynalazkach z cukierni i skoro jesteśmy jeszcze troszeczkę przy lodach, a przynajmniej przed chwilą byliśmy, to przypomniałem sobie o ciepłych lodach, które mogłeś kupić właśnie w cukierni. Kojarzysz w ogóle ciepłe lody?
Kojarzę, ale muszę przyznać, że to jest temat, który był dla mnie tak obrzydliwie niedobry, że po prostu spróbowałem to kiedyś, wyrzuciłem po dwóch gryzach. Poza tym to był taki produkt, gdzie zanim gruchnęła ta lista rzeczy, które rzekomo są rakotwórcze, to moja mama mówiła: nie jedz tego, to jest tak niezdrowe, w ogóle nie, zostaw to, nie chcesz tego, nie, kupię ci co innego, kupię ci niespodziankę, ale tego nie.
A to więc... rozumiem, że to wybór to był łatwy bardzo. Nie, no ja ci muszę przyznać, że ciepłe lody czasami jadłem i to z kolei moja mama tu jak chciałem lody, to mi właśnie mówiła, że oj, gardło sobie Marcin przeziębisz, a ty taki chorowity jesteś, kolejna angina zaraz będzie, nie? Ja ci kupię ciepłego loda. No dobra, no to wiesz, jak to dziecko, mieć czy nie mieć, no to wiesz, długo się nie zastanawiałem, no to dobra, niech będzie ten ciepły lód, nie? I pamiętam, że czasami jeszcze jakieś takie kawałki galaretki były na tym ciepłym lodzie i muszę ci powiedzieć, że może u was na przykład, może trafiłeś na jakiegoś nie za bardzo dobrego. Ja muszę przyznać, że nie było to takie złe, żebym wyrzucił po dwóch gryzach, ale na pewno też nie było to tak dobre jak zwykły lód, chociażby Bambino. No był to ciepły lód, no to jest jakiś oksymoron, no nie ma ciepłego lodu, więc widać, że to już coś na zasadzie jakiejś kombinacji alpejskiej, niekoniecznie każdemu takie kombinacje siadają. Lód to lód, powinien być zimny, powinien być w czekoladzie, może posypany na przykład KitKatem, Marsem, jakimiś tam innymi rzeczami, tak jak w maku czasami lubią, no tak jak powiem wam, że trochę gardzę makiem, tak tej McFlurry na przykład z tymi różnymi posypkami, no to coś niesamowitego.
Jaka Jezu. Odważna w ogóle. Jaki odważny statement. Gardzę makiem. Muszę przyznać, że ja się nie chcę podpisywać pod tym. Ja tam czasami zjadam hamburgera albo fryteczkę. Tak?
Wiesz co, powiem ci tak. Ja to już nie jeżeli... No to zacznijmy od tego, no nie? Nie, no ja jestem bardziej z obozu Burger King. I ja muszę bardziej
no
powiedzieć,
dobra,
że...
Dobra.
Mnie
to,
Burger
okay,
King...
Okay, piątka. High five. 100%.
Tak, bardziej smakuje jednak Big King czy Whopper. Jest dla mnie o wiele lepszy niż Mac, który jest tak jest trochę syntetyczny, dopiero jak zaczęli wprowadzać teraz te Maestro czy coś tam, no to widać, że zaczęli kombinować z tym smakiem burgera, który nie smakuje jakbyś papier wpierdzielał, tylko faktycznie ma tam jakiś, tak jak mówisz, posmak dymu czy coś takiego, nie? Ale zawsze lody, czy na przykład szejki, pamiętam szejki z McDonalda, które były półlitrowe, ogromne szejki waniliowe.
Bardzo, no ale dobra, ale to już jest współczesność, to lubię do tej pory, ale to już jest współczesność.
Stary, mam tyle śliny w ustach, ja już nie mogę mówić...
Stary w ogóle, bo po prostu to jest tak, że jak myśmy teraz zaczęli gadać, miało być, to jest taki problem, że my jesteśmy łasuchami. Musicie nas zrozumieć. Wiem, że przyszliście tutaj posłuchać o PRL-owskich słodyczach. My mamy listę PRL-owskich słodyczy bardzo dużą, ale ja nie mogę już z tą śliną w ustach tu wysiedzieć po prostu. I tak mi cieknie. I w ogóle jak sobie przypominamy po prostu to dobre, to już przeskakujemy z rzeczy na rzecz. Ale kurczę, poszedłem teraz z tobą na miasto na wyżerę.
Ojej. Stary, ja na następny odcinek chyba sobie naprawdę tu kupię jakieś draże, jakieś po prostu ten i będę sobie przegryzał, bo przynajmniej dzięki temu będę mógł się normalnie skupić i uspokoić, bo w tym momencie już widzę, że jestem taki niespokojny, poddenerwowany i tak węszę takie, wiesz, dajcie mi słodycza.
Jak tam twoje chipsy już przyszły do domu?
Oj, stary, ale je wchłonę po prostu, rozdrobnię chyba na kawałek i tak nosem wciągnę.
Oj, to jest trudny odcinek dla nas. Chyba nie pamiętam, żebyśmy coś tak przeżywali w trakcie nagrania. Widać po prostu, jacy jesteśmy strasznymi łasuchami, to jest okropne, ale ja po prostu jestem. Ja wiem, że teraz na przykład dzisiaj rano słuchałem podcastu Roka i Borysa, który Rok się tam wypowiadał po prostu akurat, że rezygnuje z cukru, obaj trzymają dietę, coś, a my po prostu jak wariaci. Nie, sorry, ale ja nie potrafiłbym zrezygnować w tym momencie ze słodyczy. Uwielbiam słodycze i nie potrafiłbym.
Wszystko w granicach, wiesz, wszystko w granicach normy. Wiadomo, że jak codziennie sobie na wieczór kupujesz, nie wiem, czy batoniki, to coś jest nie tak, nie? No może się raczej powinno troszkę przemyśleć swoje zachowanie, natomiast no jak coś tam raz pierdzielisz na jakiś czas, no to bez przesady, no.
Pewnie. No dobra, ale wiesz co, jedna rzecz, o którą po prostu muszę w tym odcinku zapytać, bo może ktoś wie i ja po prostu bardzo bym się chciał dowiedzieć, gdzie kupić coś takiego w tych czasach. Otóż słuchaj, jak byłem mały i teraz sięgamy tak naprawdę pamięcią naprawdę daleko wstecz, to są lata 80. i to taki, wiesz... Mały Andrzejek, 85-86 rok, bardzo mała dostępność słodyczy w ogóle wtedy. I moja mama kupowała mi takie cukierki, które były bardziej jakimiś... Bardziej bym może powiedział, że to są draże, tylko że to nie są takie draże w takim współczesnym naszym rozumieniu, jak te draże, które kupujemy w tej chwili, jakieś kakaowe, czekoladowe i tak dalej. Tylko to były takie różowe draże, często sprzedawane w pojemniczkach, które były przezroczyste i przypominały na przykład, nie wiem, samochodzik albo coś. I one miały zazwyczaj jakiś taki, wiesz, kapselek, nie kapselek, czy coś, otwierałeś po prostu taką jakąś zawleczkę.
Kojarzę.
Tak, i one miały bardzo charakterystyczny smak. Te różowe cukierki, ja je bardzo lubiłem. One w ogóle często mi się rozsypywały, miałem w ogóle w szafce zbunkrowane zawsze taki samochodzik i miałem często te cukierki rozsypane, jeszcze potem wiele lat później, jak już one przestały się pojawiać, to jeszcze w tej szafce znajdowałem w ogóle rozsypane, bo jak to mała kulka, która gdzieś ci się wysypie, no to tam raz się wysypie, drugi raz ci się wysypią i po prostu tych kulek w tej szafce to w ogóle miałem zawsze gdzieś tam dosyć dużo. Natomiast sęk w tym, że w tym momencie nie można czegoś takiego kupić tak po prostu w sklepie, że nie, wejdziesz, kupujesz, ale za to jest coś, co się składa dosłownie z tych kuleczek, tylko że w wersji mega mini i to są, słuchaj, stare żelki malinki. Jak kupujesz takie, tylko nie mówię o tych Haribo, tak? Mówię o takich polskich, prawdziwych żelkach, malinkach, które po prostu jest takim przysmakiem, który też w ogóle te żelki były sprzedawane, no na pewno w latach 90. były dokładnie w niezmienionej formule sprzedawane i to jest taki cuks, który został po prostu od tamtej pory do teraz. Ale można wyprodukować coś, co smakuje identycznie, bo te różowe kulki, w których są obtoczone te żelki malinki, to jest dokładnie to, to jest dokładnie ten sam smak. I jeżeli ktoś z was wie, bo jeżeli ktoś produkuje do żelek malinek te małe kulki, to może produkuje też w wersji dużej. Może ja nie potrafię sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Jeżeli ktokolwiek z was pamięta ten słodycz albo wie, o co mi chodzi, wie mi o jakie kuleczki, w których są obtoczone żelki malinki, błagam was, dajcie mi znać, bo ja po prostu kupiłbym tego kilogram.
Nie no, bez kitu, dajcie Andrzejowi znać, bo słyszycie, jak gość jakby dosłownie mu jakiś bliski z rodziny zadzwonił. Pamiętajcie, jakbyście widzieli portret pamięciowy, to dajcie znać, gdzie przebywa ta osoba. To teraz tak o tych żelkach malinkach tutaj.
Jakbyście... Żelki malinki są zarąbiste, ja do tej pory je uwielbiam, no. A też już wiele firm przestało je produkować, bo takich cukierni, które robiło je w Polsce, było więcej i można było jeszcze do niedawna kupić, wiesz, takie produkowane w Polsce, w wielu sklepach, a już jest ich coraz mniej. Teraz to na przykład kupujesz takie na wagę sobie albo coś. To jest dalej ten smak PRL-u. No, lepsze, gorsze, bo wiadomo, nie wszystkie są dobre, ale te kulki dookoła tych malinek...
Ja ci powiem, że nie kojarzę tego, aczkolwiek strasznie mi, jak powiedziałeś, że to one były w jakichś takich pudełkach z samochodzikiem, czy coś, kojarzę, że było coś takiego, że się wysypywało z tego i tylko dlatego to kojarzę, ale co to było? Ciężko mi sobie przypomnieć. Okej, no ja ci powiem tak jeszcze może tutaj na zakończenie tego części pierwszej tego odcinka, skoro że jesteśmy w takich bardzo, bardzo oldschoolowych, mrocznych czasach, to ja sobie jeszcze, stary, wiesz co przypominam? Przypominam sobie ryż dęty. I pamiętam, że ten ryż dęty...
Dęty? Był...
Tak, ryż dęty. Po prostu kupowało się ryż w torebeczce i on był biały albo kolorowy. I jakby... To był ryż, który nie miał środka.
Jak to się pisze? No to była, to była próbuję taka... wygooglować, ale...
No po prostu ryż dęty.
Ryż instrumenty dęte.
Ja ci powiem, że uważam, że ryż dęty... Wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu gdzieś mi się obiło o oczy ten ryż dęty. I pamiętam, że był biały i kolorowy. I ten kolorowy był naprawdę słodki. Te ryżyki, one były takie jakby takie napuchnięte ryżyki. Jakby po prostu... Nie wiem, co oni na parze je tak bardzo długo parowali czy coś, aż zrobiły się takie wydmuszki tylko z nich. O, myślę, że słowo wydmuszka jest tutaj bardzo dobrym słowem. I te kolorowe, ten kolorowy ryż, zwłaszcza, on był naprawdę dosyć słodki. Naprawdę był dosyć słodki i był bardzo, bardzo dobry. I powiem ci, że przypomniałem sobie, przygotowując się do tego odcinka,
to wygląda jak chrupki kukurydziane, bo ja myślałem na początku, fanatykiem, że ty mówisz o czymś takim, jak były te szyszki ryżowe. A to jest w ogóle faktycznie. Teraz widzę, że to wygląda normalnie jak chrupka. I ja tego nigdy nie jadłem. To było
bardzo,
w sklepach.
Bardzo, bardzo dobre.
To było w sklepach od bardzo dawna, od lat 90., ale ja tego nigdy nie jadłem, stary.
Oj, to stary, straciłeś wiele, bo naprawdę powiem ci, że ryż dęty, pamiętam, że był zawsze bardzo tani, więc można było go sobie nakupować, ile się chciało, no i przede wszystkim ten kolorowy naprawdę był słodki i był taką namiastką, jak miałeś troszkę mniej kasy akurat w portfelu, było taką namiastką jakiegoś tam słodycza, którego sobie mogłeś wpieprzyć z kolegą na ławce i się cieszyć i być w ogóle zadowolonym, jak to dziecko z tego, że się tego cukru dostarczyło. No, więc naprawdę, ten ryż dęty to był, pamiętam, że mieliśmy z kumplem taką mega, mega, mega zajawkę i chodziliśmy na ten ryż dęty codziennie, aż później w ogóle jakoś to o tym ryżu dętym zapomniałem i...
Ale wiesz co, w tej chwili w ogóle jak się wpisze w Google'a ryż dęty, to w ogóle wyskakują obrazki zupełnie czego innego. Bardzo często to są takie batoniki z takich jakby troszkę większych ziaronek ryżu, albo wyglądają jak z owsa jakiegoś, wiesz, pozlepiane. I dopiero jedno zdjęcie, które gdzieś tam dużo, dużo dalej z jakiegoś stoka mi wpadło, to dopiero mi przypomniało, o czym ty mówisz. I to, gdyby ktoś sobie chciał wygooglować, jak ten ryż wyglądał, to faktycznie absolutnie nie chodzi o to, co jest gdzieś tam na początku w Google, co wygląda jak takie bloki pocięte jakieś ryżowe, tylko chodzi o takie chrupki dosłownie, nie?
Dosyć no cóż, jakoś tak to wyglądało. Nawet, a ty to jeszcze mówisz o czymś innym. Ty mówisz o takich zwykłych dużych chrupkach. Nie, to miało wielkość ziarenka ryżu, tylko ten ryż po prostu jakby był pusty w środku, to ziarenko. Ono było takie nadęte i puste w środku. No coś w tym stylu, nie wiem jak ci to inaczej powiedzieć.
Czyli to jednak to, co widzę w Google. Tak?
Bardzo możliwe, nie wiem, co tam widzisz w Google.
Masz dostęp do klawiatury? Wyjaśnijmy to, bo to jest poważna sprawa.
Ja ci powiem tak, ja wpisałem przed momentem ryż dęty w Google'a i wyskoczyło mi tyle jakichś zapiekanych ryżów dętych z serem, że już śliną po prostu zalewam mikrofon i ja nie chcę już dalej, wiesz, tam patrzeć w te.
Dobra,
ustalmy, że...
Dobra.
Wyślę ci później, jak wygląda ten ryż dęty, sobie sprawdzisz na spokojnie.
O, to, ja też ci wyślę od razu, żebyś zobaczył, czy chodzi o to, a wyjaśnimy sobie to za 2 tygodnie w trakcie następnego odcinka. Proszę, poszło do ciebie już. A nie, poszło na grupę z Warhammerem. O cholera!
A zbędne pytanie, czy ty się, Andrzej, dobrze czujesz? Ja pamiętam, jak miałem, kiedy już tak na zakończenie wam opowiem taką historyjkę, byłem kiedyś na festiwalu z kolegami jakimś tam muzycznym, jakieś tam grały dosyć takie znane gwiazdy, ale jakieś, no mniejsza z tym tutaj, nie będę, przy jakieś takie drum and bass, jakieś takie różne, bardzo, bardzo mieszany festiwal. Pamiętam, że się tak darłem pierwszego dnia, że straciłem głos, do tego stopnia straciłem głos, że no pisałem kolegom odpowiedzi, co ja do nich chcę powiedzieć, no po prostu w formie SMS-a na ekranie. No i tak pisałem cały czas te odpowiedzi tego wieczoru, pisałem i miałem takiego kolegę, który miał tutaj uszkodzony coś w szyi i ja go tak strasznie, wiesz, jak to, stary, wiesz, go tak biorę, bo krawatkę, tak go szarpałem, i on ciągle mi mówił, przestań mnie szarpać za szyję, chłopie, bo mi zaraz tutaj już dysk wyleci, nie? No i wiesz, ja w pewnym momencie go tak trochę mocniej szarpnąłem i tak chciałem go bardzo przeprosić i pamiętam, że napisałem właśnie jakiegoś takiego SMS-a w stylu, tam tylko, że pamiętam, że trzeba było wpisać odbiorcę, bo inaczej nie mogłeś wpisać, i wpisałem mama, żeby dokolwiek, oczywiście nie chciałem go wysłać, tylko chciałem go skasować i wysłałem coś w stylu, okej, już nie będę cię szarpał za szyję, po czym niechcący wysłałem tego SMS-a o 23:00 i dostałem od mamy, że tak powiem, zwrot tego SMS-a w 30 sekund. Marcin, czy ty się dobrze tam czujesz? Aż po prostu było, wiesz, przerażona mama. Marcin, co ty tam brałeś? Generalnie.
To moja wtopa z grupą z Warhammerem to nic, ale jak ktoś należy do grupy z Warhammerem i zobaczył właśnie zdjęcie ryżu dmuchanego, to może wiedzieć, że to ja.
Oj tak, no dobra, a cóż, dalszą listę, którą tu mamy, bo lista jest dosyć spora, przerobimy sobie chyba za 2 tygodnie. Tak więc serdecznie was zapraszamy tutaj na ten odcinek. Ja naprawdę, Andrzej, to ci mówię szczerze, chyba się przygotuję z jakimiś chociażby małymi, nie wiem, landrynkami, cokolwiek, coś tu będę miał z boczku, żeby sobie móc ugryźć, bo zwariuję.
Tak, koniecznie. Ja patrzę na tą gruszkę, która tam leży, wiesz, na talerzyku, przyniesiona przez mamę i zaraz będę do tego siadał.
Nie, najlepsze jest to, że najpierw się śmialiśmy z tej gruszki, nie? Że mama ci gruszkę przyniosła, a szczerze, to teraz ci tej gruszki zazdroszczę.
Ale zaraz ci chipsy przyjdą do domu, nie przejmuj się. Będzie dobrze, dobrze, pocieszę cię. Ale wiesz, śmieszne jest to, że tak naprawdę to jest taki temat, że się siada i zaczyna o nim rozmawiać. Po prostu siadasz i gadasz. I właściwie z tej naszej listy, którą ja sobie zrobiłem, to prawie nic nie odhaczyłem. Dosłownie. Zostało niemalże wszystko tak... Można uznać, że ten odcinek jest wstępem do odcinka o słodyczach, który będziemy mieli za 2 tygodnie, w którym będziemy rozmawiać o słodyczach PRL-u. A dzisiaj w takim razie możecie uznać, że pogadaliśmy sobie po prostu o tym, co lubimy z Marcinem jeść, co pewnie nie jednego z was zdenerwowało, bo może właśnie jedziecie do pracy, zjedliście tylko jakąś małą kanapkę w domu, a ci gadają o tych słodyczach i po drodze będziecie musieli kupić pączka przez z nas, także przepraszamy bardzo.
Ale liczyliśmy się z tym. Ja mnie to naprawdę wielokrotnie przeszło przez głowę, że po przesłuchaniu tego odcinka naprawdę wiele, wiele, wiele osób gdzieś tam złamie może rygor swojej diety, którą teraz stara się trzymać. Albo jeszcze właśnie wręcz przeciwnie, jeszcze więcej dowali do pieca tych słodyczy, które już miał przygotowane na dzisiejszy wieczór, czy tam drugi podwieczorek. A w ogóle podwieczorek. Pamiętasz, kiedyś tak w ogóle mówiło podwieczorek? Jakoś nie wiem, teraz te podwieczorki nie obowiązują. Je się obiad i
no
w sumie...
No nie, ale faktycznie kiedyś to tak było, że się siadało do podwieczorku. No, to było tak, że obiad był dużo wcześniej. Tak. Taka powiedzmy 13-14 jadło się obiad i koło 16 czy tam 17, no 16 nawet, gdzieś tak 16 z minutami. To był taki dobry moment, żeby zjeść na podwieczorek kawałeczek ciasta. I to był taki standardowy sposób żywienia się jakimś tam słodyczem, kiedy ja byłem mały, bo wiadomo, że kiedy byłem bardzo mały albo jeszcze zanim się urodziłem, to w ogóle był dosyć duży dostęp, dosyć utrudniony dostęp do słodyczy, w ogóle nawet do cukru. To jest też następna sprawa, że
oj,
jak
tak,
udało się
przecież
kupić
cukier był reglamentowany, ogóle... prawda? Przecież nie mogłeś sobie kupić, tak, nie wiem, tak, 10 tak. kilo cukru.
Dokładnie, dlatego też w ogóle, jeżeli udało się ten cukier kupić, to już było święto, bo można było upiec ciasto. A jak można było upiec ciasto, to można było zjeść coś słodkiego. Dlatego my tak naprawdę to żyliśmy już w bardzo bogatym, jeżeli chodzi o słodycze, momencie. Nawet jeżeli ja wspominam te wczesne lata, gdzieś tam 80, no może nie wczesne, no bo ja jestem z 82 roku, gdzieś tam te słodycze pamiętam powiedzmy z 86, 7, gdzieś tam już pierwsze, które tak świadomie pamiętam, że jem. No i wtedy tych słodyczy jeszcze nie było tak dużo, ale były mimo wszystko bardzo bogate, bardzo fajne smaki, za którymi tęsknię do teraz. Ale wcześniej to było dużo gorzej, bo to można było w zasadzie sobie upiec jakieś ciasto i to wszystko, nie?
No masz absolutną rację. Nawet jest w Alternatywach 4, czyli takim naszym fajnym serialu Stanisława Barei, taka scena, gdzie przychodzi list do właśnie jakiejś babki i ona mówi, że tam przesyła, były w nim różne informacje, jakieś takie typu pożycz ileś tam dolarów, no laska to w ogóle, babka to w ogóle olała, tam miała gdzieś czy tam dolary, czy coś tam, nie? Najważniejszy był przepis bez cukru i mąki. Na ciasto, no nie? I ona tak, przepis bez cukru i jakby to dosłownie wiecie, no to wyobraźmy sobie, nie? Że wow, to się da zrobić bez tych dwóch rzeczy, nie? Więc oj, no brakowało rzeczy i to nie było właśnie takie proste, że sobie można było chociażby jakieś cukierki zrobić, landrynki na patelni, które pamiętam, że takie przepisy wtedy też śmigały, nie wiem czy pamiętasz,
tak,
jak
tak,
jakieś
oczywiście.
Karmelki sobie landrynki ludzie robili,
tam,
dokładnie,
no, na patelni.
Więc trzeba było sobie radzić jak się dało, bo tych słodyczy wcale tak nie było dużo w sklepach i jeśli dodamy do tego już w ogóle wcześniejszy brak cukru, no to naprawdę ludzie mieli tych wizyt u dentysty chyba znacznie, znacznie mniej.
No, to w ogóle się mówiło, nie jedz tyle cukierków, bo trafisz zaraz do dentysty. Ale to... Dlatego mój dentysta pewnie mnie tak lubi. Okej, w każdym razie zaczniemy, myślę, podobnie jak... Znaczy skończymy podobnie jak zaczęliśmy, bo na początku żartowaliśmy z tym, że mamo, nie teraz, bo nagrywam, nie mogę jeść. A moja mama w tym momencie stwierdziła, że musi odkurzyć i wali mi po prostu odkurzaczem w drzwi, więc bardzo was przepraszam, jeżeli słyszycie te wszystkie odgłosy. Dlatego ja zaraz wstanę i powiem, mamo, nie teraz, ale to już może poza anteną.
Ja myślę, że wiesz, jak to się skończy, ty tam wyjdziesz i mamo, musisz teraz odkurzać, jak tutaj nagrywałem, a ty, o, już skończyłeś, to masz, poodkurzaj.
O nie! To się może naprawdę zdarzyć.
A więc stary, ja ci powiem tak, możemy już jednak faktycznie skończyć, ale posiedź ty sobie chwilę i poczekaj, aż się skończy to odkurzanie.
To jest doskonały pomysł. Dziękujemy, że byliście z nami w tym tygodniu. Wracamy do tematu słodyczy za dwa tygodnie, kiedy będziemy sobie rozmawiali o tym, o czym naprawdę mieliśmy dzisiaj rozmawiać. A tymczasem nasze odcinki możecie jak zwykle znaleźć na Spotify, możecie znaleźć na Apple Podcast, możecie też znaleźć na wszystkich innych platformach podcastowych, chyba że nie możecie na której znaleźć, to wtedy nie możecie znaleźć, ale możecie też rzeczywiście znaleźć nas na YouTubie, możecie też znaleźć nas na Facebooku. Boże, jaki ten odcinek prawie mówi dzisiaj w dobry humor po prostu o tych cukierkach. To jednak widać, że ten cukier to tak, wiesz, jak to mawiali kiedyś, cukier krzepi.
Tak, dokładnie, skoczył nam już na pewno.
No, także dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
Smacznego.